Na antenie Radia Maria serdecznie witam pana profesora Andrzeja Zybertowicza, doradcę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw bezpieczeństwa państwa. Witam panie profesorze.
Dzień dobry z pochmurnej Warszawy. Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy.
Bardzo nam miło, odwzajemniamy również ten uśmiech równie z pochmurnego Torunia, ale to na zewnątrz. Wewnątrz jesteśmy, przynajmniej staramy się być pełni pogody, aczkolwiek sytuacja, która za oknami, a zwłaszcza jeśli chodzi o granicę, czy to polsko-białoruską, ale i też chcemy spojrzeć w stronę Ukrainy, nie napawa optymizmem. W kwietniu tego roku Rosja nagle i bez ostrzeżenia przeniosła 100 tysięcy żołnierzy wraz z czołgami, samolotami, siłami morskimi, szpitalami polowymi i sprzętem do wojny elektronicznej z innych części kraju w okolicy granicy z Ukrainą. Dziś Rosja przy granicy z Ukrainą zgromadziła około 94 tysięcy żołnierzy, których utrzymanie kosztuje Rosję około 10 milionów dolarów dziennie. Panie profesorze, to są potężne nakłady. Pytanie, na ile stoimy przed groźbą eskalacji konfliktu?
Za każdym razem, gdy publicznie się wypowiadam na takie tematy i sądzę, że dotyczy to także wielu innych analityków bezpieczeństwa, to stoję przed poważnym dylematem. Ja muszę, proszę ojca, zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, takie wprowadzenie przedstawić. To jest dylemat dla socjologa bardzo trudny. Mianowicie z jednej strony opinia publiczna, Polacy powinni znać rzeczywistą sytuację wokół Polski, powinni mieć realistyczny obraz zagrożeń. Ale z drugiej strony rysowanie prawdopodobnych negatywnych scenariuszy może wywołać emocje społeczne, które wcale nie podniosą rozumienia zagrożeń, tylko przerodzą się w jakieś formy reakcji histerycznych. W związku z tym chciałbym, żeby nasi słuchacze, wszyscy, ewentualnie osoby, które by cytowały fragmenty moich wypowiedzi, wzięły pod uwagę, że to jest analiza oparta na sytuacji, w której wiele okoliczności jest niewiadomych. Na przykład, w mojej ocenie decyzja o ataku na Ukrainę nie została jeszcze podjęta. Być może będzie podjęta dopiero po jutrzejszej, planowanej na jutro, rozmowie prezydentów Bidena i Putina, ale warto uświadomić sobie i bezpośredni kontekst, i szerszy kontekst. Ten bezpośredni kontekst można ująć tak. Gdyby Ukrainie udały się reformy gospodarcze i polityczne, gdyby Ukraina weszła na ścieżkę takiego rozwoju i poprawy warunków życia ludności jak Polska po roku 1989, gdyby udało się tam istotnie ograniczyć władzę oligarchów i związaną z tym korupcję, a jeszcze gdyby dodatkowo w Białorusi udało się zbudować system demokratyczny, który nie tylko byłby demokratyczny z nazwy, ale który także przyniósłby Białorusinom wolność, praworządność i szansę na dostatek, to dla społeczeństwa rosyjskiego, a zwłaszcza dla władz Rosji, byłby to straszny, niepokojący sygnał, bo on by pokazał, że społeczeństwa będące kiedyś częścią Imperium Sowieckiego mogą się rządzić demokratycznie, pokojowo i budować dostatek. To byłby zabójczo niebezpieczny przykład dla oligarchii biznesowo-siłowikowej, czyli związanej z resortami siłowymi. To byłby niebezpieczny przykład, bo Rosjanie by mówili, skoro inni potrafią, nie tylko na dalekim zachodzie Europy, ale także w naszym bliskim sąsiedztwie, w warunkach demokracji się rozwijać, to dlaczego my mamy funkcjonować w warunkach spatologizowanych form własności, w warunkach zdegradowanej demokracji i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy rządzą Rosją i gospodarczo, i politycznie, nie mogą pozwolić sobie na to, by w kręgu byłych państw systemu sowieckiego powstały bezpośrednich, bo nie mówię o krajach takich jak Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, żeby w tych krajach powstały udane wzorce demokratyczne. To jest jeden wymiar. I każdy sukces w reformowaniu Ukrainy to przybliżanie zagrożenia dla władzy autorytarnej w Rosji. I w związku z tym Rosja musi, jeśli nie potrafi mechanizmami wewnętrznymi działalności agenturalnej, sabotażu gospodarczego, podciąć drogi Ukrainy ku demokratycznej Europie, musi podjąć inne działanie. I teraz dochodzimy do szerszego kontekstu. Dlaczego mimo licznych ostrzeżeń ze strony demokratycznych przywódców Rosja, którzy wiedzą dokładnie z raportów między innymi wywiadu satelitarnego, jak poważne siły są zgrupowane wokół Ukrainy, dlaczego Rosja nie odstępuje od tego? Rosja już się nieraz przekonała, że Zachód jest słaby, że można się rozpychać, że można, jak powiedział jeden z amerykańskich analityków, stosować taktykę salami, robić pewien krok, tu Gruzja, tu Krym, tu Ukraina i przy bierności Zachodu pozwolić sobie w którymś momencie na krok kolejny. Gdyby Ukraina była pozbawiona nie tylko Donbasu, ale kolejnych rejonów, przestałaby być istotnym graczem w naszej części Europy. I na czym to testowanie Zachodu polega? No przecież wiemy, że gdy prezydent Biden wycofał się z polityki Donalda Trumpa, zdecydowanych sankcji wobec gazociągu Nord Stream, to Niemcy zobowiązały się, że gdyby Rosja użyła gazu do celów politycznych, że podejmą jakieś działania. A teraz widzimy sytuację, w której Rosja swoją polityką energetyczną przyczynia się do wzrostu cen gazu w Europie, a przez to i do wzrostu inflacji, a przez to być może do niepokojów społecznych. Berlin przyzwala na to. W Waszyngtonie toczą się spory między demokratami i republikanami, czy być wobec Rosji wyrozumiałym, słabym, czy zdecydowanym. Ale gdyby rzecz się sprowadzała tylko do tego kontekstu europejsko-atlantyckiego, to proszę ojca i proszę słuchaczy, dość łatwo byłoby to ogarnąć. Ale ja sądzę, że nie możemy wykluczyć bardziej dramatycznego scenariusza niż ten polegający na tym, że Rosja zajmie jakieś kolejne fragmenty Ukrainy, zrobi tam marionetkowe władze, pozbawi państwo ukraińskie, które pozostanie w jakiejś kadłubowej postaci zdolności do samodzielnego działania. Otóż moje przypuszczenie jest takie, że niektórzy z amerykańskich strategów nie wykluczają, że Rosja, która otwarcie tak poważne siły, jak ojciec mówił, zgromadziła wokół Ukrainy, ma jakąś cichą umowę z Chinami. Jeśli po wejściu rosyjskich wojsk na Ukrainę i ewentualnym przełamaniu oporu armii ukraińskiej, to nie jest, ale pewne, bo Ukraińcy to dzielni ludzie, ale trzeba się liczyć z tym przełamaniem oporu. Nie można wykluczyć, że jak Chiny zobaczą bezradność Zachodu i Stanów Zjednoczonych, to już nie będzie kwestią miesięcy, ale tygodni, zajęcie Tajwanu. A wtedy reputacja Stanów Zjednoczonych na całym świecie leci na łeb, na szyję. I sytuacja, a Amerykanie, żeby bronić swojego urażonego ego, które zostało bardzo nadszarpnięte po nieudanym wycofaniu się z Afganistanu, mogą zachować się, odreagować nadmiarowo. W związku z tym jeszcze teraz powinniśmy wszyscy, którym pokój jest na sercu, naciskać na Berlin, na inne stolice europejskie i na Waszyngton, żeby powstrzymały w imię pokoju światowego Rosję przed tą agresją i nie wahały się z poszerzeniem całego pasma sankcji.
Panie profesorze, są również kalkulacje, które mówią o tym, że planem Rosji jest osiągnięcie celów niekoniecznie przy użyciu środków militarnych. Czy istnieje zdaniem pana profesora nić łącząca agresję reżimu Łukaszenki, sztuczną presję migracyjną z eskalacją rosyjskich żądań i manipulacją na rynku gazu oraz tą sytuacją gromadzenia wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą?
Ja sądzę, że ta nić wiąże się z tym, o czym powiedziałem wcześniej, mianowicie trwałym, na pragnieniu trwałego uniemożliwienia Białorusi i Ukrainie rozwoju w stronę demokracji. Proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy Polska w sumie bardzo sprawnie przeciwstawiła się wojnie hybrydowej na naszej granicy wschodniej, a tysiące zaimportowanych rzekomych uchodźców już samolotami wróciło, w ogromnej większości młodych mężczyzn, samolotami wróciło w rejon Bliskiego Wschodu czy do Afryki, to reputacja prezydenta Łukaszenki wcale nie uległa poprawie. Jego poziom uzależnienia od Moskwy raczej wzrósł. To można, czyli nie można zatem wykluczyć, że jakieś kolejne przebudzenie narodu białoruskiego znowu postawi na ostrzu noża dalsze rządy prezydenta Białorusi. Obawiam się, że strategzy moskiewscy są jedynymi, którzy na zimno, spokojnie, wielowymiarowo, z gotowością do determinacji te wszystkie konteksty uwzględniają. Zobaczyli, że jest determinacja w Polsce, że tych wrogów naszej suwerenności wewnątrz Polski, którzy próbowali pozbawić naszych żołnierzy i policjantów wsparcia moralnego na tej granicy, że potrafiliśmy ograniczyć ich oddziaływanie, że w ostatnich dniach Unia zgodziła się, żeby z funduszy unijnych finansować mur na granicy polsko-białoruskiej. To wielki sukces dyplomatyczny obecnej rządzącej ekipy. Ale ta sytuacja, w której jedynie Polska przy bardzo słabym jednak w sumie wsparciu Unii i bardzo niewyraźnej polityce Waszyngtonu stanowczo potrafi przeciwstawiać się formom agresji hybrydowej, wskazuje, że to, co zrobił w ostatnich dniach premier Morawiecki, objeżdżając stolice europejskie, musi być kontynuowane. I ja bym chciał w tym momencie do przedstawicieli opozycji, z jednym z nich, z profesorem Pawłem Kowalem, dzisiaj będę wieczorem dyskutował w programie Kropka nad i, zaapelować o szersze spojrzenie na tą całą sytuację, a nie pod kątem przekazów dnia polegającym na krytykowaniu koncepcji Prawa i Sprawiedliwości, które przeciwstawia się nieprzemyślanej polityce odgórnego, narzucanego odgórnie integrowania Europy. Jeśli Niemcy chcą Europy lepiej zintegrowanej, to niech odetną się od Nord Streamu, niech nie łamią zasad solidarności europejskiej, niech ich kontrwywiad zabierze się za rosyjską agenturę wpływu i wtedy w otwartej, dialogowej, a nie rozkazotwórczej atmosferze będą mogli proponować jakieś formy integracji europejskiej.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę oraz komentarz w tych naglących sprawach.
Bardzo dziękuję ojcu za szansę podzielenia się słuchaczami z moimi spostrzeżeniami. Wszystkich gorąco pozdrawiam.
Serdecznie dziękujemy. Pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw bezpieczeństwa państwa, był naszym gościem.